Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Będziemy dziś rozmawiać o tym, jak bezpiecznie kupować przed świętami. W zasadzie nie wiem, czy jeszcze zdążymy coś kupić, żeby przed świętami nam przyszło poza sklepami stacjonarnymi, ale o to zaraz zapytam. Moimi Państwa gośćmi są pani Anna Zaręba, dyrektor delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
I pan Piotr Miałchowski, główny specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze UKE w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zaczynamy chyba od pana Piotra, tak myślę, bo zmienił się standard nadawania programów telewizji polskiej i nie mówimy o kanale, który zniknął dzisiaj z racji politycznych decyzji ministra kultury, a mówimy o programie pierwszym, programie drugim, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Info już właśnie zniknęło. Tylko nie jest to decyzja taka, która spowoduje, nasza decyzja, czyli to, że przestroimy bądź też zmienimy telewizor, nie spowoduje to, że ten kanał wróci. Ale pomówmy w takim razie o tych, które możliwe są do przywrócenia. Jeśli u kogoś dzisiaj rano telewizja na programie pierwszym i drugim świeciła na czarno, to co trzeba zrobić i właśnie...
A dokładnie już wczoraj mogła świecić na czarno,
tak,
bo standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w przypadku multipleksu trzeciego zmienił się w nocy z 18 na 19 grudnia. I jeżeli państwo wczoraj mieliście czarne plansze, no to są dwie opcje. Albo trzeba byłoby przeskanować, czyli ponownie wyszukać programy w swoim dekoderze czy telewizorze, albo zakupić nowy telewizor, albo dekoder. W większości przypadków raczej będzie to ta pierwsza opcja, czyli ponowne wyszukiwanie programów, co spowoduje, że zaktualizuje nam się lista programów w telewizorze, czy też w dekoderze i można spokojnie znowu wszystkie programy oglądać. Tym bardziej, że jeżeli państwo do tej pory mogliście oglądać...
No, bo poza jednym.
Tak, programy nadawców komercyjnych, na przykład na multiplexy pierwszym czy drugim, no to tak samo teraz będzie można oglądać na trzecim. Po prostu zmienił się standard nadawania telewizji cyfrowej.
Czy my sami możemy to sobie zrobić w domu? W sensie właśnie z pilota zrobić wyszukaj, tak?
Tak, jak najbardziej sami to możemy zrobić. Jeżeli macie państwo trudności, a mieszkacie w Białymstoku, no to zachęcamy też do skorzystania z cyfrowego patrolu. Bardzo sympatycznych, młodych uczniów zespołu szkół elektrycznych.
Ładna też nazwa, cyfrowy patrol.
Tak, cyfrowy patrol, który sięga jeszcze przełączenia z analogowej na cyfrową telewizję naziemną w 2013 roku. W tym roku także cyfrowy patrol działa, także uczniowie pomagają. W tym roku mieliśmy już 11 zgłoszeń, w tym 5 zgłoszeń wczoraj, właśnie dotyczących tego przejścia MUX-u trzeciego na nowy standard nadawania sygnału cyfrowego DVB-T2. W związku z tym, jeżeli państwo też potrzebujecie takiej porady technicznej, jeżeli ktoś, w szczególności może starsi słuchacze mają problem z wyszukiwaniem listy kanałów, czy też nie wiedzą, czy wszystko jest w porządku, można się zgłosić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy Zespołu Szkół Elektrycznych i poprosić właśnie o taką bezpłatną poradę, bezpłatne przestrojenie, na przykład wyszukiwanie programów w telewizorze.
Te numery telefonów pod audycją Masz prawo na stronie internetowej Radio Białystok.pl zamieścimy oczywiście, żeby państwo mieli możliwość dotarcia tam prostego. Ale czy może się zdarzyć, że to nie będzie aż tak proste, że wystarczy z pilota po prostu przestroić programy, tylko trzeba będzie w ogóle wymienić telewizor? Mogą być takie sytuacje?
Mogą być takie sytuacje, ale to dotyczy tylko osób, które oglądały programy z multiplexu trzeciego. Przykładowo, jeżeli ktoś do tej pory miał ustawione tylko programy telewizji polskiej, one cały czas działały w tym standardzie DVB i jeżeli cały czas oglądał, nie zmienią programów, nic się nie działo, to prawdopodobnie stwierdził, że aha, czyli mam w porządku dekoder czy telewizor, no to nie będę wymieniał. A teraz może okazać się, że po zniknięciu tych programów, po zmianie standardu na DVB-T2 potrzebna jest wymiana telewizora czy też dekodera, ale tutaj z tych telefonów, które też odbieraliśmy od osób z województwa podlaskiego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, raczej sytuacja dotyczy tego, że po prostu trzeba wyszukać ręcznie programy i od nowa zaprogramować sobie tę listę z multiplexem trzecim.
Natomiast jeżeli się przydarzy, że rzeczywiście trzeba będzie wymienić dekoder, to nie jest też taki duży koszt. Około 100-200 zł powinniśmy...
Przed świętami.
Przed świętami.
Pani dyrektor, 100-200 zł to dla każdego jest trochę jednak.
No tak, ale na pewno też...
Ale to już
wszyscy,
na zawsze.
Tak, wszyscy czekamy na...
Świąteczne,
świąteczne programy, na filmy. Nie wyobrażam sobie braku telewizji w domu.
Tak, dokładnie. Więc to też Państwo oczywiście na te pytania odpowiedzą pod tymi numerami telefonów. Ja nie będę ich teraz podawać, chyba że podamy może raz, tak? Czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej, jeśli ktoś z Państwa ma teraz długopis i problem z telewizją, to proszę 85 657 8310. Taki numer telefonu, tam Państwo dzwonią i tam też cyfrowy patrol będzie wysłany do Państwa.
O, przyjmujemy zgłoszenia.
Fajnie to zabrzmiało i telewizja powinna działać.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.
No a teraz przechodzimy już do zakupów. Bezpieczne zakupy w sieci brzmi trochę jak... No dobrze, można bezpiecznie kupować w sieci, jeśli zna się pewne mechanizmy i jest się czujnym. A przed świętami czujność znika.
Tak, pani redaktor na początku powiedziała, że już może jest zbyt mało czasu, ale pamiętajmy, że w naszym regionie obchodzimy święta jeszcze.
No tak, dwa razy.
Troszkę później, dlatego mogą mieszkańcy naszego województwa skorzystać z tych zakupów i Polacy coraz chętniej kupują online. Z badań internetu wynika, że 79% polskich internautów kupuje online. Wiem, że jest to bardzo wygodny sposób na kupienie prawie wszystkiego w sieci. W zaciszu domu możemy...
A nawet czasami, pani dyrektor, pod wpływem impulsu, nawet wcale nie w zaciszu, tylko pod wpływem impulsu. Coś nam wyskoczyło i kupiliśmy. Hello.
Bo im bardziej popularniejszy staje się handel w sieci, tym większą kreatywnością wykazują się nieuczciwi sprzedawcy. To prawda. Sposoby ich działania są coraz bardziej doskonałe, wyrafinowane i sprawiają, że jako kupujący powinniśmy zachować tą szczególną czujność i rozwagę na każdym etapie robienia zakupów, a czasami nawet wcześniej, zanim trafimy do tego e-sklepu. Dla naszych radiosłuchaczy chciałam przypomnieć takie podstawowe zasady. Po pierwsze, zastanówmy się dwa razy nad wykonywaną czynnością na naszych urządzeniach elektronicznych. Nie klikajmy pod wpływem emocji we wszystko, co pojawia się na ekranie, czyli tak zwany spokój, brak pośpiechu i zdrowy rozsądek.
Wszystko, czego brakuje teraz.
Tak jest. Po drugie, przeanalizujmy otrzymane oferty sprzedażowe. Pamiętajmy, że reklama może prowadzić nas do strony z oszustwem. Wczytajmy się w wiadomości, które otrzymujemy i uważajmy na wszelkiego rodzaju zniżki i tak zwane popychacze do działania. Jeśli ktoś wyjątkowo zachęca nas do oferując nam jakiś super rabat i tylko dzisiaj, bądźmy szczególnie czujni. Jest to doskonale znany zabieg socjotechniczny. Po trzecie, logując się na konto, zawsze sprawdźmy, czy domena danego portalu jest prawidłowa. Szczególnie zwróćmy uwagę na pasek z adresem internetowym podczas dokonywania płatności. Czy na pewno jest to właściwy adres, zgodny z nazwą serwisu, bez tak zwanych literówek i czy strona banku, do której zostaliśmy przekierowani, to na pewno strona naszego banku. Chciałam powiedzieć jeszcze o hasłach, bo teraz się zmienił troszeczkę standard haseł. Powinny one wynosić powyżej 14 znaków. Niestety, jako ludzie mamy taką skłonność, że lubimy iść na łatwiznę.
Ja zrobiłam taką minę, że 14 o rany.
Pamiętajmy o tym, żeby nie było to nasze imię.
Tak, tak, już właśnie to chciałam uwypuklić. I nie wykorzystujmy tych samych danych logowania w bardzo wielu usługach. Dobrą metodą na długie hasło jest wymyślenie całej frazy składającej się z kilku słów. Powiedzonko takie charakterystyczne tylko dla nas, na przykład nie wiem, żyrafy wchodzą do szafy, pisane razem. Chodzi o to, żeby ta fraza była nieoczywista i żeby była łatwa do zapamiętania. Pamiętajmy, abyśmy nie stosowali haseł, które łatwo powiązać z publicznymi informacjami na nasz temat, na temat naszej osoby, czyli jest to zawierających takie dane jak nazwisko, imię, data urodzenia i nie używajmy tego samego hasła przede wszystkim do bankowości elektronicznej i do poczty elektronicznej, do platform zakupowych lub do aplikacji rządowych, bo przecież mamy tak mObywatel, tak, indywidualne konto pacjenta, czy rozliczenie PUE podatkowe, e-PIT, PUE, tak, to pamiętajmy, żeby naprawdę stosować tą higienę. Też zwracam uwagę na to, żeby nie korzystać z niebezpiecznych sieci Wi-Fi. Raczej kupujmy z domu, ponieważ łącząc się z Wi-Fi takim publicznym, no jesteśmy narażeni na kradzież jednak naszych danych.
Takiej niezabezpieczonej
tak,
sieci,
tak? Tak, nawet jeżeli nie wybierajmy w smartfonie też opcji zapamiętania tej sieci, ponieważ...
Zawsze tak robię. Żeby, tak, zawsze tak robię. Jak wiem, że wrócę do jakiegoś miejsca, naprawdę tak, teraz mówię z pełnym przeświadczeniem tego, co mówię, że jak wiem, że wrócę do jakiegoś miejsca, a tam jest właśnie Wi-Fi i zahasłowane, to zawsze zapamiętuję, żeby następnym razem już nie szukać tego hasła, tylko po prostu... No.
Tak, jest to bardzo wygodne.
Ale nie wolno tak robić?
No, w publicznych sieciach nie powinno się.
Okay.
Tylko w... Zaprzyjaźnionych
albo w domu, tak?
W domu, znajomych, u rodziny. Zwracamy też uwagę o to, co prosi nas sprzedający, jak już jesteśmy u niego na platformie. Prośba o login do Facebooka, do bankowości mobilnej z pewnością powinna u nas spowodować takie natychmiastowe wyjście z tego sklepu. Jest to taka czerwona lampka, powinna nam się zaświecić, bo jest to niewskazane działanie. Pamiętajmy i przypominam tutaj, że proszę nie udostępniać tak łatwo swoich danych wrażliwych w sieci, to znaczy w szczególności numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki, tak, numeru klienta lub hasła do serwisu bankowości elektronicznej, kodów BLIK, numer karty płatniczej, czy tego trzycyfrowego kodu CVV, który widnieje na drugiej stronie karty bankomatowej. Potem te dane krążą w sieci, nie wiadomo gdzie, na jakich serwerach i mogą być nie wiadomo kiedy wykorzystane na naszą niekorzyść.
Sposób.
Tak, bo są przechwycane też w niewłaściwy sposób. No i zwróćmy jeszcze uwagę na to, żeby jeżeli kupujemy już na platformach zakupowych, korzystać z kanału komunikacji ze sprzedającym za pośrednictwem tego portalu. Cały proces transakcyjny powinien być przeprowadzany tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu zakupowego. Nie ma potrzeby podawania dodatkowych danych lub potwierdzania płatności poza stroną lub aplikacją zakupową. Często przestępcy internetowi zasypują użytkowników platform masą wiadomości. Przeważnie są to prośby o kliknięcie w link w celu potwierdzenia wpłaty, bądź też dodatkowe dane, na przykład adres mailowy. Takie wiadomości od razu powinny być dla nas ostrzeżeniem i jeżeli otrzymamy je, czy wiadomości SMS, czy na imienną skrzynkę mailową, powinniśmy zachować czujność i nie otwierać tego typu załączników. Najprawdopodobniej będzie to próba oszustwa, a link może prowadzić do strony łudząco przypominającej serwis zakupowy bądź stronę płatności.
Jeszcze teraz tutaj zwrócę uwagę na jeden rodzaj takiego oszustwa, które się pojawia, które generalnie znamy, bo to nie jest nic nowego. Została nadana do ciebie przesyłka. No przed świętami, no któż z nas nie robił zakupów, prawda, przez internet? No Dorota nie, bo ona fotele złe kupiła kiedyś i tego już nie robi. Natomiast Dorota Sokołowska, która tu była przede mną, tak jak powiedziała, ale większość z nas no jednak korzysta z internetu. Jest to rzeczywiście bezpieczne, jeżeli zachowamy te wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Jest to szybkie, jest to wygodne i w momencie, kiedy kupiliśmy, czekamy, a teraz wiadomo, proces wysyłania jest trochę dłuższy, dostajemy SMS. Proszę bardzo, przesyłka została nadana, kliknij w link, żeby śledzić przesyłkę. No to natychmiast klikamy, żeby zobaczyć, czy ona jeszcze daleko, czy dojdzie przed świętami.
Tak, te SMS-y właśnie aktualnie najczęściej dotyczą paczek. Są to różnego rodzaju scenariusze. Pisze do nas kurier, że przesyłka nie została dostarczona, że musimy dopłacić kilka złotych, jakiejś opłaty celnej, albo że nie był na tyle dokładny adres, żeby móc dostarczyć przesyłkę. Są to przykłady tak zwanego smishingu, czyli dystrybucji linków do stron phishingowych w SMS-ach. I co się dzieje, kiedy klikniemy niechcący w ten link, wpisujemy tam swoje najczęściej dane do logowania, swój login, hasło, często adres mailowy i klikamy zaloguj. I w tym momencie oddajemy tak naprawdę nasze dane, które najczęściej wykorzystujemy też na innych platformach. Wobec czego ci przysłowiowi hakerzy, kiedy już pozyskują nasze dane do logowania, mogą mieć praktycznie 100% pewności, że one też nadają się do tego, żeby zalogować się na naszą pocztę internetową, do sklepów internetowych, do znanych platform zakupowych, właśnie gdzie mamy często zapisaną funkcję zapamiętania i tutaj hasła, czego naprawdę osobiście odradzam i nie rekomenduję włączania funkcji zapamiętywania hasła.
Jeszcze jedna rzecz, którą trzeba pamiętać, tak. Znaczy w sensie hasło kolejne, które trzeba tak. pamiętać, a nie jak raz już zrobiliśmy zakupy nie. i wiemy, że bezpiecznie, to można drugi raz.
Nie, ale to, co powiedziałam o zasadzie silnych haseł, naprawdę są one bardzo ciężkie do złamania. Te składające się
z wchodzą do szafy.
Czy fragmentów znanego wiersza, czy piosenki, ale ala 1, 2, 3,
czy w ogóle 1, 2, 3,
czy 4, 1, 2, 3 są naprawdę tak, albo najłatwiejsze do zhakowania. Natomiast wszystkie podejrzane takie wiadomości SMS z linkami, bardzo państwa radiosłuchacze proszą, żeby zgłaszali do CERT Polska, używając funkcji przekaż bezpośrednio na numer 8080. Nie dzwonimy na ten numer, tylko przekazujemy całą treść SMS-a i zespół CERT sprawdzi taką domenę, sprawdzi numer, z którego ta domena była wysłana. Tym sposobem tak naprawdę zrobimy dobry uczynek. Przyczynimy się do tego, że inni użytkownicy w sieci nie będą w najbliższym czasie narażeni na wyłudzenia przychodzące ze strony lub numeru cyberprzestępców. Tak dla pokazania, w listopadzie bieżącego roku w porównaniu do poprzedniego liczba tych podejrzanych wiadomości wzrosła 159%. W samym grudniu zarejestrowanych w CERT Polska liczba SMS-ów to było 53 tysiące, w ostatnim tygodniu 25 tysięcy wiadomości.
W ostatnim
tygodniu? Tak, tak. I no jest to duże zagrożenie, ale są organizacje, które powinny nam w tym pomóc. Jeszcze tylko chciałam przypomnieć, że dziś są to paczki przedświąteczne, ale za chwileczkę, kiedy zacznie się sezon rozliczeń podatkowych, to mogą być SMS-y prawdopodobnie, które będą dotyczyły na przykład zwrotu podatku. W okresie przeziębieniowym będą dotyczyły na przykład e-recept. Na stałe tak naprawdę zagościły też u nas te SMS-y dotyczące na przykład niedopłaty za energię lub media. I w związku z tym scenariusze cyberprzestępców się zmieniają, ale to, co łączy te SMS-y, to jest właśnie ta socjotechnika, czyli wpływ na nasze emocje i to, że oni liczą, że tym prostym sposobem dotrą właśnie do tych naszych danych i do naszych kont bankowych.
Wracając do tych niezapisywanych haseł i tych bardzo trudnych 14 już teraz takich znaków, tak, w haśle, że tyle aż trzeba wpisać, to jak to w ogóle zapamiętać, że przecież korzystamy i z poczty, i z mediów społecznościowych, i z wielu, wielu, wielu innych rzeczy, które wymagają, żeby właśnie chociażby z platform internetowych, zakupowych, jak to zrobić? Jednym hasłem nie wolno, tak?
Są menadżery haseł.
Ale to też się trzeba pamiętać potem, a potem zmień hasło, bo zapomniałam hasła. I taka prosta transakcja staje się pół godziny.
Tak jak podkreśliłam, przede wszystkim do kont bankowych i do poczty elektronicznej.
Inne.
Natomiast do reszty Jak państwo sami oceniacie.
Jak państwo sobie chcecie, może być jedno.
No ja zapewniam państwa, że
z modyfikacjami na przykład, prawda? Można na przykład inne litery stosować, duże, bądź też znaki, bądź tego typu historie. Rodzaje zagrożeń w sieci oszustwa nam zostały, panie Piotrze, to tak dosłownie 2 minuty pan ma na to, żeby to
odpowiedzieć. Myślę, że tutaj pani dyrektor o większości z tych, które są aktywne, powiedziała. Oczywiście, jak zawsze, przed świętami tak ostrzegamy, przed, tu pani dyrektor podpowiada, na blika, czyli tymi wszystkimi SMS-ami, ale bardziej informacjami przesyłanymi na portalach społecznościowych, na Messengerze, na przykład na WhatsAppie od naszych znajomych z prośbą o wysłanie jakiegoś przelewu. Jest to bardziej wiarygodne właśnie w tym okresie przedświątecznym, gdy kupujemy prezenty, gdy te budżety nasze domowe są mocno nadszarpnięte i tych pieniędzy faktycznie znajomi mogą potrzebować. W takiej sytuacji warto zweryfikować, czy tą osobą, która prosi
o... Po prostu zadzwonić do tej osoby, bo jest to teraz nagminne do otrzymywania krótkiej wiadomości. Stoję przy kasie, skończyłam, nie mam pieniędzy i proszę cię o przelew. I no wiemy, jak jest w okresie przedświątecznym i puszczamy tego blika.
Taka. Czyli kopiujemy i wysyłamy SMS-em?
Tak.
Znaczy nie robimy tego.
No absolutnie.
Takich rzeczy nie robimy.
Tak, dlatego jeszcze tylko już kończąc ten temat, jeżeli dajemy też dziecku pierwszy telefon, pierwszą kartę SIM w tym urządzeniu, czy też seniorowi takie urządzenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia pod choinkę ofiarujemy, warto powiedzieć, żeby nie klikać w niesprawdzone linki, nie odzwaniać na nieznane numery, nie odbierać połączeń z nieznanych numerów. Możemy też się umówić na jakieś hasło między nami, na przykład między rodzicem a dzieckiem, między córką, synem, a tą osobą starszą, seniorem, mamą, tatą. Na przykład, nie wiem, niech to będzie jakieś abstrakcyjne hasło, ale nawet i proste hasło, tak, które tylko będzie nam znane. Jeżeli ta osoba, załóżmy nawet senior, odbierze od oszusta
poprosi o hasło, telefon, to będzie wiedział.
Hasło, to wtedy będzie to hasło prawdopodobnie nie takie, jakie ustaliliśmy. Będzie wtedy rozłączenie i uratowany senior.
Ja chcę powiedzieć, że ta audycja, tak jak i poprzednie, ma swój koniec. I jak zwykle nie powiedzieliśmy wszystkiego. Mam nadzieję, że ostrzegliśmy państwa. Ostatnie zakupy przed nami, przedświąteczna gorączka i to o tę ostrożność apelujemy i na każdym etapie naszego życia. I przy tych zakupach stacjonarnych, i przy tych zakupach przez internet, i przy rozmowach z naszymi bliskimi, którzy mogą się okazać nie naszymi bliskimi, i chrońmy nasze urządzenia przed wszystkimi tymi, którzy mogą je wykorzystać w sposób zupełnie inny, niż byśmy chcieli. Serdecznie dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli pani Anna Zaręba, dyrektor delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku, i pan Piotr Miałchowski, główny specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze UKE w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Serdecznie dziękuję i przy okazji w imieniu pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej życzymy radiosłuchaczom i pani redaktor wspaniałych, rodzinnych, cudownych Świąt Bożego Narodzenia i przy okazji dzisiejszego spotkania cudownego 2024 roku, obfitującego w radość i spokój. Nasz święty spokój przede wszystkim.
Ja też się dołączam do tych życzeń. Bądźmy szczęśliwi, proszę państwa, i dziękujemy za zaufanie. Bądźcie państwo z nami.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.